Zza szafy ukazała się niespodzianie Barnawska. Ewa co prędzej przystąpiła do rzeczy. Szeregiem kłamstw, misternie spiętrzonych, udowodniła starej damie, że rodzina potrzebuje niezwłocznie 120 rubli, a to w celu pokrycia nieistniejącego długu, który teraz miał ich jakoby doprowadzić do wyrzucenia z lokalu. Ponieważ Barnawska już wielokrotnie pokryła była długi starych pensją Ewy, nie opierała się teraz bardzo. Czyniła wstręty raczej dla zwyczaju i powagi lichwiarskiego stanowiska niż zasadniczo. Skoro Ewa oświadczyła, że sama podpisze rewers i zobowiązała się pokryć dług ze swej pensji, otrzymała żądaną kwotę wyświechtanymi 3 rublówkami, co uczyniło pakę formalną. Uzyskawszy pieniądze, wałęsała się po mieście aż do końca czasu biurowego dla niewzbudzania podejrzeń. Wróciła do domu w czasie właściwym, zamknęła się w swoim pokoju i pakowała w małą walizkę najniezbędniejszych rzeczy. Wzięła wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Wieczorem, gdy już matka szła spać, a ojciec jeszcze z knajpy nie wrócił, wymknęła się z domu z walizką w ręku, wsiadła w pierwszą dorożkę, dopadła dworca, kupiła bilet i pomknęła w dal. Przytulona w drewnianym kącie 3. klasy, rzucona w gwar prostactwa między chłopów i Żydów, obojętnie patrzyła w okno. Oczy nieruchome, utkwione. Mrok. Księżyc świeci, ale od chmur nie widno. Ów najgorszy na ziemi tyran, tłum obcy, kiedy serce rozdziera niedola. Smugi czarnych pól, pola niezmierne, pasy leśne, polna nieznana łaska i cisza, dobrotliwe, samotnie i litosne pustkowia. Głowa o drewnianą ścianę oparta słyszy żelazną melodię kół i szyn, a serce pojmuje żelazny głos złej godziny. Nieubłagany głos powiada, jak dokonywują się sprawy pomimo nas, pomimo nas, pomimo nas. Powoli idą lub lecą szparko w dal. Jedne z drugich wychodzą, jakoby ciała z ciał. Koła się zazębiają za koła zębate, nie dbając przecie o to, że zmiażdżą zwyciężoną duszę. Samotna, zwyciężona dusza, jedna jedyna jest na tym świecie. Serce jak mały, biedny zajączek od psów ogromnych, od hartów zaciekłych w olbrzymich, zgonionych polach. Przypadło teraz serce, jako zajączek przypada w kotlinie pod przykopą. Wicher nad nim żałosny, a w wichrze głosy straszliwe pościgu. Lecz teraz jego krótka minuta pół snu, spoczynek z otwartymi oczyma. Słychać wszystkie głosy nieszczęścia, lecz piersi nabierają tchu do życia, do chyżego biegu w bezgraniczu pól. Subtelny niepokój nie leci światami, lecz w sobie leży. Siła jego dźwiga ciężką płytę zwierzęcego bytu. Ewa pamięta wszystko, co było i niemal widzi, co będzie. Doszła do stanu nieświadomości. Oczy spod powiek przymkniętych ukośnie raz rzucone leżą w szybie okna wagonu. Straciłam miejsce w biurze. Poziewając, bezdźwięcznie mówią usta. Rzuciłam dom na zawsze. Już mnie mama nie przyjmie. Tatko by może przyjął, gdyby się nie bał mamy i anieli. Biedny tatko. Łukasz chory. Ma płuco przebite kulą. Któż to mógł zrobić, mój mocny Boże? Jeżeli Łukasz umrze, marzyła bez bólu, trzeba będzie, o mocny Boże. Wspinała się na palce i dźwigała duchem. Przez wąską szczelinkę między ściśle zwartymi zasłonami rzeczywistości widziała ową chwilę odległą, chwilę swoją i jego, w jakowymś brzasku dalekiego świtania. Widziała tam siebie jako cień idący pod zorzą w czarne pola. Tak niegdyś we śnie. Późno w nocy ludzie się w wagonie pospali. Chrapanie, smród, kaszel jesienny. Konduktorowie trzaskają raz w raz drzwiami. Jakieś ciemne stacje za spotniałą szybą. Chropowate budynki, szkielety drzew w czerwonym blasku latarni. splątane badyle dzikiego wina z wiszącym tu i tam czerwonym liściem na ohydnym, zadymionym murze budowli stacyjnej. Kosmyki te snują się i plączą w oczach jak obraz widomy cierpienia samego w sobie. Wciąż ostry zapach węgla, wieszczący niedolę. Pociąg leci dalej, leci, leci. Głowa o ścianę żelazną oparta słyszy żelazną melodię. Nareszcie szyba okienna stała się szara, szaro-błękitna. Ewa starła z niej rosę i wyjrzała. Blada jutrznia rozwidniła się już nad zagonami, nad ciemnymi moczary. Któż by uwierzył? Marzyła Ewa, patrząc na potworne kępy rokicin, na czarne rozlewiska i rude role, że wy jesteście również cudownymi łąkami, że staniecie się różnobarwne jak sukienka Józefa, Jakubowego syna. Któż by uwierzył, że ten zgniły i obmierzły moczar będzie zalany od błękitu wód, będzie kwitł płomiennymi smugami jaskrów, będzie zachwycał kępami młodocianego sitowia bardziej niż najpiękniejsza muzyka. Zasnuje się mgiełkami wiotkimi dal, posępna dal, i nieskończone mazowieckie aleje ciągnąć się będą w oczach jak widzenie, a duszę wzywać we świat, w wędrowania dalekie. Jakże się to dzieje, że śmierć może się stać życiem kwitnącym, a życie drżące i tęgie staje się śmiercią?